Wtedy nasz kolejny gość przy telefonie, profesor Wojciech Polak, historyk, szef kolegium IPN. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No to pierwsze słowo będzie o kampanii wyborczej, no, o czym tu innym rozmawiać na kilka dni przed najważniejszymi, jak mówią politycy, wyborami w ostatnim czasie, które ukształtują Polskę na dekady, na pokolenia. Chciałoby się powiedzieć, że to wybory o być albo nie być państwa i narodu polskiego, ale chyba to byłaby już przesada. Czy politycy histeryzują to, czy to są rzeczywiście jakieś bardzo istotne wybory, których będziemy dokonywać w niedzielę?
No myślę, że to są wybory najważniejsze pewnie od 89 roku i tutaj bym wcale nie unikał jakichś mocnych, jak to niektórzy określają, patetycznych sformułowań, bo jest powód, żeby ich używać. No są to wybory, można powiedzieć, pomiędzy Polską suwerenną, Polską dumną, Polską odzyskującą godność, Polską, która z jednej strony oparta na dawnych, tradycyjnych wartościach chrześcijańskich, narodowych, dąży do podkreślenia swojej tożsamości, niezależności, specyfiki narodowej. Z drugiej strony dąży do tego, żeby być krajem nowoczesnym, rozwiniętym, gospodarczo idącym do przodu, więc to jest z jednej strony taka Polska, z drugiej strony Polska niby europejska, ale podporządkowana dyktatowi brukselskiemu, dyktatowi niemieckiemu, bo Niemcy coraz bardziej odgrywają kluczową rolę w strukturach europejskich. Polska nie stawiająca sobie dalekosiężnych celów. Polska zakładająca, że pojęcie narodu nie ma już wielkiego sensu, że powinniśmy się roztopić w jakiejś europejskiej jedności. Ta Polska to także Polska mało już suwerenna, stanowiąca raczej prowincję jakiegoś Eurolandu, gdzie o nas decydują inni. To także Polska, w której wprowadza się na siłę wartości, zwyczaje, których my nie akceptujemy.
Ale do tych zwyczajów jeszcze przejdziemy, bo z tym jest powiązany także powiązana pana osobista historia, jak takie osoba można użyć, na pana rodzimej uczelni Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale zanim to jeszcze chciałbym do historii, jako do przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, pytanie o wczorajszą wypowiedź Rafała Trzaskowskiego z jego areny prezydenckiej. Jeden z dziennikarzy zadał pytania o przekazywanie dużych sum pieniędzy na organizację pani Langewer-Gontarczyk, te pseudonim z TW Panna, pseudonim operacyjny w ramach bycia tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Rafał Trzaskowski powiedział, że on nie będzie się grzebał w życiorysach, że nie będzie weryfikował życiorysów, że to jest w gruncie rzeczy nieistotne, bo obecnie pani Lange, zdaniem Rafała Trzaskowskiego, robi dużo dobrego i pomaga ludziom. Jak skomentować taką wypowiedź? To jest się nieistotne, pana profesora, zdaniem, kto co robił w czasach komunizmu w Polsce?
No dla mnie to jest szokujące, no bo to tak jak gdyby odrzucenie w ogóle historii przeszłości, prawda? Nieważne czym się dane osoby zajmowały wcześniej, czy przypadkiem nie były związane z tym opresyjnym systemem komunistycznym. Ważne, co robią dzisiaj. Jak gdyby całe życie człowieka nie było całością, jakby jego dzisiejsze postępowanie nie wynikało z dawniejszych wyborów. To jest dla mnie szok. To jest właściwie dla mnie odcięcie się od jakiejś takiej tradycyjnego europejskiego sposobu myślenia, prawda, że historia odgrywa jednak dużą rolę, że każdy powinien znać historię, każdy powinien się na niej opierać, a pan Trzaskowski stwierdza, że właściwie jego to w ogóle nie interesuje. Oczywiście to jest także aspekt etyczny, sprawy, jak gdyby on odrzuca to całe zło popełnione w czasach komunistycznych, że to nie ma większego znaczenia, bo liczy się przyszłość, musimy iść do przodu i tak dalej, i nieważne co ktoś kiedyś robił. Nie rozumiem tego, nie akceptuję i myślę, że bardzo wielu Polaków tak samo myśli jak ja.
Jolanta Gontarczyk, rzeczywiście osoba, która może, przynajmniej tak mówią eksperci, badacze, jeżeli tylko by chciała ujawnić choćby prawdę o śmierci albo zabójstwie, to jest bardziej prawdopodobne, księdza Blachnickiego, twórcę ruchu oazowego w Polsce, takiej wiedzy nie ujawnia, a w ogóle polityka historyczna, bo jednak prezydent może także na tą politykę historyczną oddziaływać. Prezydent Andrzej Duda zorganizował szereg debat historycznych w Belwederze, ich zapis został opublikowany, jest tego książka dość pouczająca. Czy my możemy cokolwiek powiedzieć o polityce historycznej Rafała Trzaskowskiego? Tutaj pan profesor jakieś wątki wysnuł, które mogłyby być korzystne z punktu widzenia budowania polskiej państwowości i polskiej wspólnoty narodowej?
No nie widzę takich wątków. Mówiąc szczerze, nie widzę, natomiast widzę wielkie zagrożenie. Oczywiście rola prezydenta w działaniach na rzecz odbudowywania tej polskiej świadomości historycznej na temat, w dziedzinie także walki z kłamstwem historycznym w odniesieniu do Polski, które szerzy się na Zachodzie. Więc rola prezydenta jest tutaj olbrzymia, ale najważniejszą instytucją, która odgrywa chyba najbardziej istotną rolę w tych sprawach, jest Instytut Pamięci Narodowej. No i teraz, jeżeli ugrupowanie pana Trzaskowskiego, Platforma, wielokrotnie ustami swoich różnych działaczy, liderów mówiła, że gdy oni obejmą władzę, to IPN ulegnie likwidacji, no to jakżeż tu można twierdzić, że tutaj coś może dobrego z tego wyniknąć. Nawet jeżeli to są takie czcze pogróżki, to obawiam się, że Instytutowi Pamięci Narodowej mogą grozić różne nieprzyjemne rzeczy w razie objęcia władzy przez pana Trzaskowskiego, czy w ogóle przez jego formację.
A to jeszcze przy historii pozostając, jakbyśmy mieli sobie przełożyć krótką paletę nurtów ideologicznych, które dominowały w polskiej historii, tworzyły najpierw polski ruch czy niepodległościowy albo lojalistyczny w czasach zaborów, potem kształtowały drugą Rzeczpospolitą, potem zmagały się z komunizmem, w końcu trafiły do III Rzeczpospolitej, to dziedzicem jakiego nurtu, jakich nurtów byłby pana zdaniem Andrzej Duda, a do jakich nurtów może się odwoływać z pełną taką świadomością i żeby być w prawdzie, Rafał Trzaskowski, jakim jest, z których nurtów jest spadkobiercem?
Ja myślę, że Andrzej Duda jest, mógłby się odwoływać do nurtów niepodległościowych z okresu przed I wojną światową i w czasie I wojny światowej. Tutaj można powiedzieć o jakimś ogólnie o ruchu niepodległościowym, ale także piłsudczykowskim, prawda? Tradycja legionowa, więc tradycja walki o Polskę niepodległą, suwerenną. Bo ta walka trwa ciągle. Mimo że jesteśmy formalnie niepodległym państwem, to nie możemy spoczywać na laurach i tutaj oczywiście metody są inne, działania są inne, ale idea jest taka sama jak za czasów Józefa Piłsudskiego. Walczymy o Polskę silną, mocną, solidarną, niepodległą, decydującą o sobie. Powiem szczerze, że Rafała Trzaskowskiego to w ogóle trudno przyrównać. To całe ugrupowanie i jego osobę do jakiegokolwiek tradycyjnego nurtu w polityce polskiej. To jest pewna pewna nowość. W Polsce nie było jakiejś takiej tradycji lewicowo-liberalnej, w której byłby nacisk kładziony na kwestie obyczajowe, kwestie światopoglądu, wychowania, obyczaju, prawda? Lewica polska była raczej nakierowana na problemy gospodarcze, społeczne, a nie na ten marsz przez wszelakie instytucje, z którym związane są nurty lewicowo-liberalne dzisiaj. Więc jedno mnie boli, że formacja pana Trzaskowskiego jest formacją, która mało ceni kwestie suwerenności, kwestie własnej, odpowiedzialnej, ale niezależnej polityki kraju na arenie międzynarodowej. W końcu naprawdę nie jest tak, że my musimy podporządkowywać się wszystkim wymysłom Unii Europejskiej, które są coraz bardziej dziwaczne i coraz bardziej nam wrogie, no bo trzeba powiedzieć wprost, tutaj Unia w wielu sprawach wcale nie jest naszym sojusznikiem. Naszym zadaniem jest to, żeby inteligentnie uzyskiwać z tej Unii to, co jest dla Polski korzystne, natomiast przechodzić do porządku dziennego nad głupotami. Formacja pana Trzaskowskiego niestety nie ma tej umiejętności, jest zapatrzona w Unię. Uważam także, że nie potrafi też w realny sposób oceniać niebezpieczeństwa, które grozi nam na przykład ze strony Niemiec. Niemcy formalnie nasz sojusznik w NATO czy w Unii Europejskiej. Tak naprawdę są krajem, który traktuje Polskę neokolonialnie, pragnie podporządkować ją gospodarczo i realizuje w jakimś sensie te dawne zamysły tak zwanej Mitteleuropy. Oczywiście takich brzydkich słów nikt dzisiaj nie używa. Mitteleuropa, Europa środka podporządkowana politycznie, ściśle Niemcom. No nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o podporządkowanie rzeczywiste, gospodarcze, o wpływy, a nie o utworzenie jakichś tam państwek formalnie podległych Niemcom, ale jest to tendencja niestety uwspółcześniona, ale także bardzo, bardzo dla Polski niebezpieczna.
Grabież, zbrodnia i grabież, o ile dobrze pamiętam, to przedostatnia pana profesora książka we współautorstwie z panią Sylwią Gali Skarbińską, o ile nie mylę imienia i nazwiska, współautorki. Prawie jak Niemcy tuszyły prawdę o sobie, taki był podtytuł tej pozycji, a jest najnowsza, skoro jesteśmy przy książkach, na chwilę się zatrzymajmy, to jest najnowsza książka pana profesora już dostępna.
Tak, właśnie się ukazała moja książka pod tytułem Żółkiewski, pogromca Moskwy, biografia. I no, teraz ten wydarzenia związane z koronawirusem, te różne perturbacje spowodowały, że o wielu wydarzeniach historycznych, rocznicach mało mówimy, bo też nie ma i okoliczności do tego, żeby celebrować, żeby spotykać się, żeby dyskutować, no bo wiadomo, ograniczenia epidemiczne. Poza tym mamy wzrok zwrócony w innym kierunku. Tymczasem w ubiegłym roku Sejm RP uchwalił, że rok 2020 będzie rokiem Stanisława Żółkiewskiego, bowiem obchodzimy 400. rocznicę jego śmierci w bitwie zwanej Bitwą pod Cecorą w 1620 roku. To była wielka postać, to był nasz wielki hetman, którego całe życie było związane z pracą dla ojczyzny i no, takie to były czasy, że z jednej strony ci magnaci może byli rzeczywiście ludźmi uprzywilejowanymi, bogatymi, posiadającymi duże majątki, ale zawsze się śmieję, że z tych majątków to tak naprawdę może korzystała ich rodzina, ale nie oni sami, bo taki hetman Żółkiewski rzadko bywał w domu, częściej bywał na Podolu, czy przy królu, czy gdzieś tam na innych arenach bitewnych, w Inflantach, czy na Wołoszczyźnie, w Mołdawii. I w gruncie rzeczy z tych swoich dóbr luksusowych, pałaców, rezydencji, niewiele korzystał, spał raczej w namiotach i jeździł konno wraz ze swoimi żołnierzami, więc takie to było życie tych wielkich tego świata. Wymagało to oczywiście ogromnego poświęcenia, także zdrowia, wytrzymałości, ale dla ojczyzny robiło się wiele. Stanisław Żółkiewski był takim wzorem patrioty, a równocześnie no, kojarzymy go także z tymi naszymi wielkimi triumfami na wschodzie, z zajęciem Moskwy, z ogromnym przyrostem terytorialnym Rzeczpospolitej, który w rezultacie tych działań na wschodzie nastąpił, bo rozejm w Wilinie, potem w pokój Polanowie doprowadził do tego, że Rzeczpospolita sięgała miliona kilometrów kwadratowych. Więc to jest postać związana z tym okresem największej potęgi, największej wspaniałości Rzeczpospolitej. No to jest ciekawe same w sobie, prawda? No, Polska nie ma obecnie ambicji mocarstwowych, chociaż czasami mówimy, że w Europie Środkowej to właściwie jesteśmy takim mocarstwem regionalnym. Może lepiej tego słowa nie używać, no ale mamy na tyle duży autorytet, że możemy proponować inicjatywy nawiązujące trochę do tych czasów jagiellońskich, czy do XVII wieku, inicjatywy takie jak Trójmorze na przykład, prawda, które może się stać dzięki głównie zaangażowaniu Polski w organizację tej struktury, może się stać pewną alternatywą dla Unii Europejskiej, a przynajmniej pewnym blokiem państw w ramach Unii, która niejako spowoduje, że ten punkt ciężkości ze strony Francji, Niemiec zacznie się jednak bardziej w kierunku Europy środkowo-wschodniej w Europie przesuwać.
I panie profesorze, na koniec tym wielkim kołem po historii wróćmy do współczesności, do momentu, w którym panu przerwałem, żeby naszą podróż historyczną rozpocząć. Kwestia ideologii LGBT, kwestia istotności tych wyborów i zagrożenia dla i polskiej tradycji, ale także dla wolności wyrażenia poglądów, także poglądów naukowych. Pan profesor właśnie za to, że ma niewłaściwe poglądy, ma kłopoty na swoim uniwersytecie.
Tak, no więc tu jest niestety pewien dyktat, pewna poprawność polityczna w tych sprawach narzucona z Europy Zachodniej, którą się próbuje w Polsce wszczepić próbuje się to robić w sposób no niestety nachalny, często brutalny. To jeżeli te środowiska związane z LGBT czy z ideologią gender postulują, żeby dzieci były uczone różnych zachowań seksualnych już od czwartego roku życia, na przykład sugeruje się, żeby tłumaczyć dziecku, co to jest masturbacja i tak dalej. No więc są to rzeczy szokujące dla Polaków, nie akceptowalne. Ja tu pragnę mocno podkreślić, w tej mojej wypowiedzi odniosłem się do tendencji LGBT i gender, natomiast podkreśliłem, że prezydent Andrzej Duda uważa te sprawy za sprawy prywatne każdego człowieka i jest człowiekiem bardzo tolerancyjnym. I ja też uważam, że są to sprawy prywatne, dlatego jeżeli na przykład ludzie związani z tą opcjami LGBT chcą manifestować na ulicy, mają to prawo oczywiście robić, ponieważ każdy w Polsce może manifestować. Tylko pytanie, dlaczego nie robią oni tego ubrani normalnie i nie niosą normalnych transparentów, a robią, pojawiają się na takich manifestacjach jacyś mężczyźni ubrani w kombinezony z penisami na przykład wieloma kolorowymi, czy kobiety z obnażonym biustem, bo to już narusza pewną przyzwoitość publiczną. Jeżeli ktoś idzie z dzieckiem na przykład, to może by chciał takiego marszu jednak dziecku nie pokazywać. Więc odnosi się wrażenie, że tutaj chodzi nie o prawa obywatelskie dla ludzi tej opcji, nie o ich prawa polityczne, społeczne, ale chodzi tutaj o pewną prowokację, o pewne prowokowania. Z drugiej strony te środowiska na każdą krytykę, no taką jak moja w tej chwili, reagują w sposób na jakiś nieprawdopodobnie radykalny, od razu zbierając podpisy. No mnie za te słowa, że powiedziałem, że prezydent jest przeciwny niemądrym tendencjom LGBT i gender. Mnie za te słowa jakiś pan oskarżył o to, że ja mam krew na rękach, bo 2 lata temu ktoś o skłonnościach homoseksualnych popełnił samobójstwo w jednym z miast polskich i to, że to ja mam z tego powodu krew na rękach. No przy takim brutalnym oskarżaniu wszystkich o wszystko, no możemy dojść do jakiegoś absurdu. Tu odnosi się wrażenie, że chodzi o to, żeby zastraszyć ludzi tak, żeby bali się w ogóle na ten temat już wypowiadać, cokolwiek komentować. No niestety to uderza także w wykładowców akademickich na uczelniach polskich.
No, ale ten donos, panie profesorze, jak on się odbił? To jest tak, że jest jakieś oficjalne stanowisko uniwersytetu, czy na czym jest sprawa?
Tak, on został skierowany do rektora, ale ja na razie nie wiem, jakie są tam skutki tej petycji. Mogę powiedzieć, że została wystosowana kontrpetycja, pod którą podpisało się wielokrotnie więcej osób. No ale na razie sprawa jest w toku, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Aczkolwiek no muszę ze smutkiem powiedzieć, że inne wypowiedzi, no tutaj profesora Nalaskowskiego, czy też wykłady profesor Burzyńskiej na Uniwersytecie Śląskim, no doprowadziły już do, można powiedzieć, do represji wobec nich. No, profesor Nalaskowski ma za swój felieton postępowanie dyscyplinarne zawieszone, a teraz znowu wznowione na żądanie środowisk LGBT. Pani profesor z Uniwersytetu Śląskiego odeszła na własną prośbę, aczkolwiek w jej sprawie tutaj odnosi się wrażenie, że zostały przekroczone pewne normy tego postępowania dyscyplinarnego. Tam doszło, zdaje się, do wielu nieprawidłowości. No jest to bardzo, bardzo przykre. Ta pani jest wybitnym specjalistą, a jej rzekoma wina polegała na tym, że po prostu mówiła rzeczy oczywiste, naturalne, na przykład to, że normalna rodzina składa się z ojca, matki i tak dalej. No więc jeżeli już takie rzeczy wywołują jakieś protesty tych środowisk LGBT, no to rzeczywiście jest to przejaw już jakiegoś takiego narzucania postaw zupełnie sprzecznych z naszą tradycją narodową, z naszym chrześcijańskim wychowaniem i zastraszanie ludzi, którzy którzy no, zachowują się normalnie i mają poglądy, tradycyjne, zgodne z chrześcijańską tożsamością, naszą tradycją narodową.
Powiedział profesor Wojciech Polak, historyk, wykładowca akademicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.